Crime and Investigation Polsat. Produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Wakacyjne zbrodnie, zrealizowany na podstawie polskiej serii dokumentalnej True Crime o tym samym tytule, którą możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat.
Urszula powiedziała, że wychodzi.
Po co na rynek główny w Krakowie górski plecak?
Nikt nie podejrzewał, że stało się coś złego.
Pojechała w kierunku gór. O tym ojciec na pewno nie wiedział.
Około 150 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono plecak, znaleziono później ciało.
W tym plecaku znaleziono i krew, i włos.
Było to dosyć dziwne i takie niewytłumaczalne.
Ciało już było w takim stanie, że ono było praktycznie nie do rozpoznania.
Wakacyjne zbrodnie, odcinek 5. Zaginiona w górach. Lipca 2010 roku. Kraków.
Ja byłem wtedy dziennikarzem w Gazecie Krakowskiej. Ula była taką osobą, która dopiero zaczynała. W sensie ona była na stażu.
Piotr Odorczuk, ówczesny dziennikarz Gazety Krakowskiej.
Taką była żywą osobą, która była mocno zainteresowana różnymi tematami, ale takie miałem taką intuicję, że ona jakby nie nadaje się na taką dziennikarkę lokalną. Była taką bardziej artystyczną duszą.
Urszula mieszkała w Krakowie, mieszkała z rodzicami, ale w tym czasie, kiedy to się rozpoczęło, ona była w mieszkaniu wraz z ojcem.
Dariusz Nowak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w latach 1996-2013.
I tak mniej więcej to było przed 10, po 9, powiedziała do ojca, że wychodzi. No ojciec zapytał ją, gdzie idzie, powiedziała, że idzie na krakowski rynek. Wyglądało na to, że idzie spotkać się ze znajomymi. Natomiast no, jedno, co w tym było zastanawiające, ale oczywiście później zabrała ze sobą taki plecak.
Po co na rynek główny w Krakowie?
Bartosz Dybała, dziennikarz Gazety Krakowskiej.
Na spotkanie ze znajomym, może w jakiejś restauracji czy kawiarni, górski plecak.
W godzinach wieczornych Ula nie pojawiła się w domu.
Przez parę godzin nic się nie działo. Rodzice sądzili, że ona rzeczywiście gdzieś jest w Krakowie, ponieważ godziny mijały, zaczęli do niej dzwonić, no ale telefon już nie odpowiadał, ona nie odbierała. Wyglądało na to, że ten telefon był po prostu wyłączony.
To, co pamiętam, to chyba tato już dzień później, jak kontakt z córką został utracony, to poszedł na policję. Kompletnie nie wiedział, co się z córką dzieje.
Nie pamiętam, kto powiedział, ale ktoś powiedział, że no jej nie ma i że nie wiadomo czemu. I zaczęliśmy się tym interesować bardziej. Pamiętam, jak zaczęliśmy pisać teksty, że zaginęła. Skontaktowaliśmy się z jej ojcem. Nikt nie podejrzewał, że stało się coś złego.
W trakcie poszukiwań krakowska policja natrafiła na ślad Uli na dworcu autobusowym w Krakowie.
Był przeglądany monitoring i widać, jak ona po prostu do tego autobusu wsiadła. To był autobus o 10.40 odchodzący z dworca głównego, z dworca autobusowego w Krakowie. Wsiadła do tego autobusu, no i pojechała właśnie w kierunku gór. O tym ojciec na pewno nie wiedział. Sądzę, że sam był zdziwiony, zszokowany, że córka pojechała, wsiadła do autobusu i pojechała w kierunku gór. Pewnie nie dziwił się, że w ogóle góry jako takie, no bo te góry kochała.
No góry to akurat kierunek bardzo naturalny dla niej, bo z tego co pamiętam, to nawet ojciec Uli kocha góry i tą miłością do góry od niego się zaraziła. Co było takie wyjątkowe w tej sytuacji, bo ona zawsze w góry zabierała nie tylko plecak tam z potrzebnymi rzeczami, żeby bezpiecznie w tych górach się poruszać, ale też aparat. akurat zostawiła ten aparat w domu. To było takie dziwne, bo chodzenie po górach to jedno, że uwielbiała chodzić po górach, je zdobywać, ale robić też zdjęcia w tych górach, no bo była w końcu fotoreporterką.
Sierpień 2010 roku. Kilka dni od zaginięcia Uli. Z powodu braku postępów w śledztwie tata Urszuli rozpoczął poszukiwania na własną rękę.
Ogromna determinacja ze strony ojca Urszuli, który no, też chce za wszelką cenę trafić na ślad córki.
Myślę, że to jest coś, co robią po prostu rodzice zaginionych dzieci. Rzucają wszystko, ich szukają.
On przygotował też ze sobą takie, miał plakaty. Tam było duże jej zdjęcie, informacja o tym, że zaginęła. Telefon kontaktowy do tego, żeby przekazywać mu informacje. On po prostu jeździł z tymi plakatami, rozwieszał je w każdym możliwym miejscu, to znaczy oczywiście tam, gdzie teoretycznie Urszula mogła być. Wydzwaniał, szukał, wypytywał. No, ale to trwało wiele tygodni.
W ciągu 4 tygodni od wyjazdu Uli z Krakowa ani policja, ani jej bliscy nie natrafili na żaden jej ślad.
Takie teksty pisaliśmy wiele razy na temat innych ludzi, którzy zaginęli. I z moich doświadczeń właśnie dziennikarskich, z rozmów na przykład z Itaką, większość ludzi się odnajduje. Jest niewielki odsetek ludzi, którzy się nigdy nie znajdują. Myśleliśmy o tym, że po prostu gdzieś pojechała albo uciekła.
Tych hipotez było sporo, ale no, cały czas tutaj ja bym powiedział, że koledzy, którzy prowadzili te poszukiwania, to śledztwo, byli przekonani, że jeszcze ktoś musi być, że ona po prostu nie była cały czas sama, że ktoś jej towarzyszył, ewentualnie z kimś umówiła się właśnie w Poroninie.
Września 2010 roku. 7 tygodni od zaginięcia Uli.
Jej tata stwierdził, że ona musiała pojechać w góry. Stwierdził, że no nie wie w które, więc jeździł, pojechał we wszystkie. W zasadzie sprawdził, osobiście pojechał do wszystkich schronisk, do których ona mogła pojechać.
Trafił do schroniska właśnie w Dolinie Pięciu Stawów z tym swoim plakatem, pokazując zdjęcie Urszuli. No i tam była pani, która pracowała na recepcji, zobaczyła ten plakat i mówi, no ale ja znam tę dziewczynę ze zdjęcia na plakacie. Ojciec o nie miał, jak to pani zna skąd. Mówi, tutaj jest taki plecak. Ten plecak przynieśli turyści. No ktoś zajrzał do środka, pewnie i ona, bo inaczej by nie wiedziała. I tam są dokumenty, tam jest dowód osobisty i to jest właśnie zdjęcie tej dziewczyny.
W sierpniu turyści natknęli się w górach na plecak Uli w pobliżu Siklawy i zanieśli ten plecak do pobliskiego schroniska.
W tym plecaku były jej dokumenty, był wyłączony między innymi telefon komórkowy, jeszcze jakieś drobiazgi, no i ten plecak po prostu tam był.
Turyści znaleźli plecak 7 sierpnia, 10 dni po zaginięciu Urszuli. Tata znalazł go w schronisku 5 tygodni później.
No to jest 5 tygodni. Przy poszukiwaniach, przy śledztwie to jest szmat czasu i potem okazało się, że rzeczywiście to, że policja nie wiedziała o tym, że nikt nie wiedział, że ten plecak Jerzy został znaleziony w tym miejscu, bardzo utrudniło no, późniejsze działania.
Tato Uli zaniósł plecak na policję. Także to już też było takie niepokojące, że znaleziono ten plecak, no bo co dalej, co się stało z Ulą?
15 września 2010 roku, 49 dni od zaginięcia Uli. Po otrzymaniu plecaka zakopiańska policja wyruszyła na poszukiwania w okolice wodospadu Siklawa.
I w którymś momencie rzeczywiście jeden z policjantów zobaczył w tym potoku buty.
Okazało się, że około 150 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono plecak, więc to też jest nie tak do końca mała odległość. No, znaleziono później właśnie ciało.
Ciało już było w takim stanie, czyli taki rozkład gnilny, że ono było praktycznie nie do rozpoznania. Wiemy, że zwykle rodzice mają intuicję. Jeszcze nie widać, kto tam jest, nie można zidentyfikować takiej osoby, ale no, rodzic po prostu czuje. Wyciągnięto zwłoki z wody. One były, no, tak jak powiedziałem, zdeformowane. Musiały przeleżeć w tej wodzie już kilka tygodni. Przewieziono zwłoki do zakładu medycyny sądowej.
No i dziwne było to, że Ula miała spodnie opuszczone poniżej kolan.
Było to dosyć dziwne i takie niewytłumaczalne, bo tak jakby nie było śladów jakiejś przemocy czy pobicia, takich typowych, no ale nie żyła, miała wybite zęby i złamaną żuchwę.
Sekcja zwłok wykazała, że Urszula zmarła 29 lipca, dzień po opuszczeniu Krakowa. Nie udało się jednak ustalić przyczyny śmierci. W dniu znalezienia ciała wszczęto śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyny śmierci Urszuli. Plecak oraz rzeczy zmarłej zostały poddane badaniom.
W tym plecaku znaleziono i krew, i włos. Na pewno nie była to krew i włos Urszuli. Wydawało się, że policjanci są o krok od człowieka, który mógł się przyczynić do śmierci Urszuli.
Wakacyjne zbrodnie.
Urszula powiedziała, że wychodzi.
Po co na rynek główny w Krakowie górski plecak?
Nikt nie podejrzewał, że stało się coś złego.
Pojechała w kierunku gór.
Osobiście pojechała do wszystkich schronisk, do których ona mogła pojechać.
Około 150 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono plecak, znaleziono później ciało.
W tym plecaku znaleziono i krew, i włos.
Odcinek 5. Zaginiona w górach. Policja próbowała ustalić tożsamość osoby, do której należały ślady DNA i włosy znalezione w plecaku Uli.
Przeszukano całą bazę DNA, no ale okazało się, że nie.
W kolejnych dniach wyszło na jaw, że ślady znalezione w plecaku pojawiły się w nim już po zaginięciu Uli.
Okazało się, że ten włos i krew należy do jednego z policjantów, który brał udział w poszukiwaniach w Oględzinach i to po prostu jego była krew, no chyba się skaleczył.
Dariusz Nowak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w latach 1996-2013.
Rzecz, która nie powinna się wydarzyć. Oczywiście sprawdzono policjanta, no bo skoro była jego krew i włos, musiano go sprawdzić, no ale to bez wątpienia ten policjant nie miał ze sprawą nic wspólnego. Bardziej powiedziałbym, no taka trochę nieudolność ze strony prowadzenia, w momencie prowadzenia oględzin.
Sekcja zwłok wykazała, że Urszula zmarła dzień po zaginięciu. Nie udało się ustalić przyczyny śmierci, ale pojawił się anonimowy świadek.
Jakiś czas później, już w momencie, kiedy ta sprawa została nagłośniona, dzwonił jakiś pan, on dzwonił w sumie trzykrotnie i powiedział, że właśnie tego dnia, czyli 29 lipca 2010 roku, był w tej okolicy, czyli w okolicy tego potoku Roztocze.
Zadzwonił na policję.
Bartosz Dybała, dziennikarz Gazety Krakowskiej.
Informując, że widział Ulę i że była tam z jakimś mężczyzną.
Widzi dziewczynę, widzi plecak, a za nią idzie jakiś mężczyzna i prowadzi za rękę taką dziewczynkę, może około 10-letnią.
Z tego co pamiętam, zapamiętał go dlatego, że miał zaopatrzoną rękę, bandaże.
Powiedział jej, idź dalej sama, ja za chwilę cię dogonię. I dziewczynka idzie dalej sama, ta turystka skręca i ten mężczyzna także idzie za nią. Ten człowiek dzwonił trzykrotnie, potem już się nie odezwał. Potem się okazało, że jego karta, no to były jeszcze czasy, kiedy były karty prepaidowe, że jego karta na przypuszczalnie została zniszczona, nie udało się go namierzyć. On też nigdy później nie odzwonił i tutaj znowu ślad się urwał.
W grudniu 2011 roku śledztwo dotyczące Uli zostało umorzone z powodu braku dowodów. Pojawiły się głosy, że było to spowodowane uchybieniami w postępowaniu.
Brakło jakiejś takiej komunikacji pomiędzy schroniskiem, policją, TOPR-em. Ten plecak no, przeleżał po prostu 5 tygodni w schronisku.
Nikt tego nie zgłosił, nikt nie sprawdził, co jest w środku w tym plecaku, tylko to wrzucili, tam leżało ileś czasu.
Piotr Odorczuk, ówczesny dziennikarz Gazety Krakowskiej.
Więc być może udałoby się znaleźć to ciało wcześniej, ale no, jakby nikt nie wpadł na pomysł, żeby sprawdzić, a tam były dokumenty.
Ojciec Urszuli uważał, że teren, na którym znaleziono zwłoki, nie został poprawnie przeszukany przez policję, dlatego zrobił to sam.
On tam pojawia się w tym samym miejscu, czyli w tym miejscu, gdzie znaleziono zwłoki na początku października. To już jest prawie 2-3 tygodnie później i tam niedaleko tego miejsca znajduje pelerynę i ta peleryna należała do Urszuli.
Podejrzewam, że to też wynika z tego, że właśnie to jest duża, znaczy turystyczna miejscowość, turystyczny obszar, Podhale i Zakopane. Podejrzewam, że nie mieli zasobów specjalnie ludzkich, też takie tłumaczenie, pamiętam, była sprawa z ładowarką do telefonu tego, który znaleźli, że nie mogli sprawdzić, co jest w środku. Tata Uli odkrył, że oni nie sprawdzili przez ileś tam tygodni. Okazało się, że nie mieli ładowarki, więc on kupił ładowarkę i im zawiózł.
Kraków 2020 roku. 10 lat od śmierci Urszuli.
Ona była na stażu w Gazecie Krakowskiej, pisała tam. Chciała być też pewnie dziennikarką. W momencie, kiedy zaginęła, koledzy także ruszyli jej tropem. Mieli te informacje takie, powiedziałbym, podstawowe od nas, bo to można było upublicznić, więc oni też poszli tym tropem, dotarli do Poronina.
W Poroninie dziennikarzom udało się porozmawiać z mieszkańcami, którzy pamiętali sprawę zaginięcia Uli. Wśród nich była osoba, która poznała ją osobiście.
Spotkaliśmy się między innymi z panią, która ma taką pracownię, jest taką artystyczną duszą, coś tam wyszywa. I Ula też trochę była taką artystyczną duszą, więc wstąpiła do niej.
Ona też się interesowała właśnie haftem, stąd pewnie obecność w tym sklepie. I ona rozmawia ze sprzedawczynią, stąd ta pani, która tam sprzedaje, po prostu ją zapamiętała. Jakiś czas tam jest w tym sklepie, jakieś 15-20 minut. Rozmawiałem właśnie na temat haftu, góralskiego haftu, tym podobnych. No i jedna rzecz jest zastanawiająca już wtedy, bo cały czas pamiętamy o tym, że ona zabiera z domu ten swój ulubiony plecak. Natomiast ona w tym sklepie jest już bez plecaka. I teraz no, coś z tym plecakiem się musiało w tym czasie dziać.
Faktycznie spędziły trochę czasu. Po czym ta pani nam powiedziała, że Ula w pośpiechu od niej wyszła. Tak jakby ona sama powiedziała, ta pani, że tak jakby Ula była z kimś umówiona, może dostała jakiś sygnał i wyszła i poszła dalej, żeby się z tą osobą spotkać.
I na dobrą sprawę to jest ostatni ślad Urszuli. To jest popołudnie, to jest Poronin i potem już no, w zasadzie żaden ślad, przynajmniej żywej Urszuli, się nie pojawia.
Media mają ochotę mówić o tej sprawie przede wszystkim dlatego, że jest niewyjaśniona, że nie wiadomo, co się stało, że trudno znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie, że takie sprawy wracają do archiwum X i oni się tym zajmują. Czasami się zdarza, że rozwiążą taką sprawę.
Jak zbierzemy to wszystko w całość, Urszula była przecież doświadczoną, taką powiedziałbym, taterniczką, no bo tak już trzeba chyba określić. Potrafiła chodzić w górach, potrafiła się poruszać. To nie była jakaś amatorka, która wybrała się w góry pierwszy raz. No raczej nie człowiek, który gdzieś się poślizgnie, wpadnie do potoku, nie potrafi sobie poradzić. Obrażenia, które miała, też mogą wskazywać na to, że została zaatakowana, bo przecież złamana żuchwa, wybite zęby, zdarte ubranie, no to jednak moim zdaniem jednak idzie w kierunku takim, że mogła zostać zaatakowana, że mógł to zrobić także ktoś, kto wykorzystał moment, zobaczył samotnie idącą dziewczynę, ale równie dobrze ktoś, kto po prostu z nią wtedy był. Dla rodziców, dla ojca, no to zawsze będzie sprawa otwarta, prawda? No wiedzą, że córka nie żyje, natomiast nie wiedzą, co się z nią stało. Zakładają pewnie najgorsze, zakładają, że być może ktoś się przyczynił do jej śmierci, a skoro się przyczynił, to powinien za to odpowiedzieć. To są ludzie, którzy będą całe życie czekali na to, że sprawa się wyjaśni.
Śledztwo w sprawie zabójstwa Urszuli O. zostanie wznowione w przypadku pojawienia się nowych, istotnych okoliczności. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania prokuratura okręgowa w Krakowie odmówiła jakiejkolwiek wypowiedzi.
To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stacje znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 25, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, w Orange pozycje 463 i 227 w technologii satelitarnej, w sieci TOJA numer 354, a w UPC 116 i 405. Zapraszamy!